Drodzy zebrani, przed przerwą zakończyliśmy tym, że Bóg przemawia do człowieka i wzywa człowieka, powołuje go. No i teraz dochodzimy do, to jest element naszego przeżywania Boga i doświadczenia Boga. I to jest właśnie to, że Bóg do nas przemawia, że komunikuje się z nami ludźmi. I zauważyliśmy, że tym wspaniałym przekaz, ten wspaniały Boży przekaz mamy w tak doskonałej postaci, jaką jest Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, że Bóg przemawiał wielokrotnie, wieloma sposobami przez do ojców, przez proroków, ale ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez swojego Syna. I to jest tak ważne. Bóg wzywa nas dzisiaj, również wzywa nas przez swoją Ewangelię, przez swoje Słowo i On do nas przemawia. Ale teraz musimy też, nie możemy na tym poprzestać, że to właśnie doświadczanie Boga, przeżywanie Boga w naszym życiu i dochodzenie też przez to do tej prawdziwej wiary. Musimy zobaczyć, że elementem tej prawdziwej wiary jest również to, że rodzi się w nas posłuszeństwo. I czytamy tutaj, że właśnie Abraham usłuchał. Tak? To nie chodziło tylko, bo my możemy, jak czytamy Biblię Przekład Warszawski, to możemy odnieść wrażenie, że no usłuchał, czyli ten przekaz dotarł do jego uszu, tak? Ale tak naprawdę to słowo mówi coś więcej. Ono mówi o tym, że Abraham poddał się w posłuszeństwo Bogu. To było tego rodzaju słuchanie, bo my wiemy i wiemy, że jacy my jesteśmy, że słyszymy jednym uchem, jak to mówimy, jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi, tak? I często zdarza się, że zapominamy to, co usłyszeliśmy. Natomiast istotnym elementem naszej wiary jest to, że to doświadczenie Boga, że Bóg do nas mówi, to jest to, że my mówimy: Panie, chcę być Ci posłuszny. Teraz chcę być Ci posłuszny. Teraz będę słuchał Ciebie i Twojej woli. Tak jak Abraham. Abraham, który żył sobie tam w tej swojej dawnej Mezopotamii, jak się mówi często, kolebce kultury i tak dalej, cywilizacji. I on mówi, że kiedy dociera do niego Boże wezwanie, on mówi, reaguje na to wezwanie swoim posłuszeństwem. I to jest istotna cecha tego, jak my doświadczamy Boga w naszym życiu. Jeżeli, tak bym powiedział, że brakuje nam tego właśnie elementu, słyszymy nawet to wezwanie, słyszymy Jego Słowo, ale brakuje nam tej chęci, że poddajemy się, to musimy zastanowić się, czy tutaj właśnie nie mamy problemu z praktykowaniem i z życiem właśnie przez wiarę lub dzięki wierze. Tak jak uczymy się właśnie na przykładzie Abrahama, który żył przez wiarę, żył dzięki wierze. Ale jego cechą tego doświadczania Boga było to, że on posłuchał, stał się Bogu posłuszny. I tak jak widzimy, jak apostoł Paweł też to podkreśla, i Stary Testament, i Nowy Testament, apostoł Paweł, że i to zostało poczytane mu właśnie za jego usprawiedliwienie. Właśnie taka wiara nazywany jest, jak mówiliśmy, ojcem wszystkich wierzących. Ale to posłuszeństwo oczywiście ono musi wyrazić się w działaniu. Bo teraz mówimy, jak my możemy stwierdzić posłuszeństwo? Jak ja mogę dowiedzieć się, czy rzeczywiście posłuchałem, Bóg do mnie powiedział, a ja stałem się posłusznym. I na przykładzie Abrahama widzimy się, że to jego wiara realizowała się właśnie w jego działaniu. I czytamy, gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu, to czytamy, że on wstał i po prostu poszedł. Tak właśnie Abraham wyraził swoją wiarę w Boga i w ten sposób wyraził posłuszeństwo swojemu Bogu. Wiara wyraża się w działaniu. Jak już wspomniałem, może wystąpić problem tej martwej wiary, o której wspomina właśnie Jakub. Ja tu często lubię przytaczać przykład tego, że my możemy być doskonale wiedzieć, na przykład w szafce możemy mieć jakiś środek przeciwbólowy, prawda? I my możemy mieć wiedzę na temat tego, albo ktoś nam poinformował, żona czy ktoś z domowników powiedział nam: słuchaj, mnie bardzo mnie boli głowa, i domownik mówi: tam jest środek przeciwbólowy. Ale jeżeli ja nie pójdę i nie sięgnę po ten środek, albo nie połknę go, to on może sobie tam być, a mnie dalej będzie bolała głowa. To samo jest wiemy, że na przykład ruch nam służy, prawda? Ale jeżeli będę siedział, mogę być przekonany, mogę nawet mieć wielką wiedzę na temat tego, jak na przykład się poruszać i co robić, żeby dbać o serce i tak dalej. Ale jeżeli ja nie wstanę i nie zacznę działać, nie zacznę biegać albo spacerować, coś robić w tym kierunku, to moja wiedza na nic się nie zdaje. Tak, ona nie przychodzi, przynosi w moim życiu żadnego praktycznego skutku i rezultatu. Ale widzimy, że wiara Abrahama, właśnie od niego uczymy się, że Bóg przemówił, on poddał się w posłuszeństwo Bogu i przystąpił do działania. Zaczął robić dokładnie tak, jak Bóg mu powiedział. Zaczął wypełniać Bożą wolę. To nie było to pozorne posłuszeństwo, o którym wcześniej mówiliśmy. Pamiętamy, tak? Tak, Panie, i to wszystko. To jest posłuszeństwo, które właśnie jest, urzeczywistnia się. Ono jest namacalne. Ono jest wymierne. Można je zmierzyć. I myślę, że my wszyscy mamy to samo doświadczenie i możemy powiedzieć, my wiemy, kiedy jesteśmy posłuszni. Potrafimy też zmierzyć, tak? I sprawdzić, jak bardzo praktykujemy to, w co wierzymy. To, jak praktykujemy nasze posłuszeństwo wobec Boga. Kiedy On objawia nam jasno i precyzyjnie swoją wolę. Ja tutaj nie mówię, bo my jesteśmy oczywiście na różnych etapach rozwoju i dojrzewania duchowego i się uczymy, i cały czas się uczymy. Ja nie mówię, że jak czegoś nie wiesz, to ty masz robić to, czego nie wiesz. I czasami widzimy, błąd mamy polega na tym, że czasami jesteśmy dojrzali w wierze, już mamy dużą wiedzę i patrzymy na tych nowonarodzonych chrześcijan, szczególnie jak przychodzą z kręgów takich może spoza kościelnych, to tak nie byli wychowywani w rodzinach, jakbyśmy my to nazwali, wierzących i tak dalej, nie chodzili na szkółkę i oczekujemy jakichś nieprawdopodobnych rzeczy, że oni będą wszystko od razu wiedzieli i zachowywali się tak, jak my myślimy. Nie, musimy na nich spojrzeć, to są dzieci, które dojrzewają, które rosną. I one oczywiście się uczą się też między innymi tego posłuszeństwa, ale kiedy ja coś już rozumiem, kiedy coś dla mnie staje się jasne, Boża wola staje się dla mnie jasna w jakichś sprawach, to ja uczę się posłuszeństwa. I kiedy pierwsze takie posłuszeństwo, jakie okazujemy Bogu, to jest oczywiście wtedy, kiedy słyszymy Ewangelię o Jego Synu, Panu Jezusie Chrystusie, który umarł za grzechy człowieka, jak tak mówię, bardzo w telegraficznym skrócie. I umarł też, mówi, i słyszy to zwiastowanie i jest powiedziane jasno, że to również dotyczy ciebie, że ty też możesz skorzystać z tej ofiary Pana Jezusa Chrystusa i możesz mieć zbawienie. I obietnica, że będziesz zbawiony, również może dotyczyć twojego życia i ciebie i możesz żyć teraz już na podstawie tej obietnicy. W tym życiu i też patrzeć w przyszłość, w wieczność na podstawie tej obietnicy. I tutaj potrzebujemy też okazać posłuszeństwo Bogu. Tak, Boże, ja jestem ci posłuszny. Ty wybrałeś właśnie taką drogę zbawienia dla mnie grzesznego człowieka. Ja teraz chcę się poddać w Tobie posłuszeństwo. I to jest taki pierwszy krok posłuszeństwa, ale potem oczywiście uczymy się i zaczynamy się uczyć tej drogi, tak jak czytamy list apostoła Pawła. Czasami nas dziwi, prawda, że kto kradnie, niech kraść przestanie, tak? Byśmy powiedzieli, jak to, chwileczkę, no jak to, kradli w zborach? No, najwyraźniej ci się niektórzy nawrócili, ale jeszcze nie zrozumieli, że pewne działania, prawda, są nieprawidłowe, więc musieli to poznać. Ale kiedy Paweł im objawił, kto kradnie, niech kraść przestanie, taka jest właśnie Boża wola wobec was, no to ten przekaz dla mnie jest jasny, to ja przestaję to robić. Tak? A więc działanie, bardzo ważnym elementem jest właśnie to, że działamy. To jest tak, jak tutaj było przedstawione, kiedy mówiliśmy o tych materiałach dla młodzieży, Boża droga. Taki dobry tytuł, Boża droga. Tak? Bo właśnie Abraham był człowiekiem, który przystąpił do działania. Wyruszył w drogę i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. To jest bardzo interesujące stwierdzenie. To jest niezwykła wiara Abrahama. Bo ilu z nas chciałoby to zrobić? Ilu z nas zgodziłoby się na taką nawigację, Bożą nawigację? Ilu z nas zdecydowałoby się na zaufaniu Bogu w taki sposób, że tak jak Abraham, bo nam czasami sobie nie uzmysławiamy, jakie to było dla niego wielkie wyzwanie. Przeniesienie się zupełnie gdzieś indziej. Odejście od bezpiecznego miejsca, tam gdzie jego rodzina i krewni też dla niego byli, stanowili ochronę. A udanie się zupełnie do kraju, nawet nie wiedząc, jak mam podkreślone, nie wiedząc, dokąd idzie. I takie mam pytanie w związku z tym, jak niektórzy z nas mają doświadczenie może narzeczeństwa, niektórzy będą mieli dopiero i tak dalej. Na różnych etapach jesteśmy, mamy różne doświadczenie. Ale pytanie jest takie, że zauważmy, że kiedy jest narzeczeństwo, to my raczej tak nie kalkulujemy, prawda, że kiedy może ta młoda kobieta patrzy na tego mężczyznę, to raczej kiedy jest ten właśnie, pokochała tego mężczyznę i tak dalej, to nie widzimy często tego, czegoś takiego, że ona przychodzi do niego w rozmowie tak i mówi: wiesz, kochanie, wiesz, ja cię bardzo kocham, jesteś bardzo fajny, wiesz co, ale ja bym chciała dokładnie, żebyś mi powiedział, co będzie za 10 lat, w jakim domu będziemy mieszkać, jakim samochodem będziemy jeździli. I takie zaczęła zadawać pytania. Tak? Powiedz mi, jak to będzie. Tak? My wiemy, że właśnie więź między ludźmi, bo to jest taka tylko pewnego rodzaju pewnie doskonała ilustracja, też opiera się w dużej mierze na zaufaniu. Jeżeli ona go kocha, a on ją kocha, ona mu ufa, on jej ufa i na tym też w dużej mierze to polega, tak? Że ufamy. Ale nie następuje jakaś chłodna kalkulacja. My w ludzie XXI wieku już wyposażeni właśnie w różnego rodzaju narzędzia, my staramy się, szczególnie jak człowiek ma związek z biznesem i z dużymi pieniędzmi, to tam wszystko trzeba bardzo precyzyjnie skalkulować, sprawdzić i nie wykonamy ruchu, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniej ilości danych. I to, co jest niezwykłe, to jest to, co Bóg oczekiwał właśnie od Abrahama. Musisz mi uwierzyć, musisz mi zaufać i słuchać mnie, a ja cię będę prowadził i zaprowadzę cię tam, dokąd ty nawet nie wiesz, dokąd pójdziesz. I to jest jeden z istotnych elementów właśnie tej wiary, bo kiedy wyruszamy, może mieliśmy takie doświadczenie, odwołuję się, bracia i siostry, do waszego doświadczenia, jeżeli jesteście wierzącymi ludźmi, że czasami w życiu idziemy przez drogę, ufamy Bogu, tak, nawracamy się, tak, i przychodzą próby. Tak jak również doświadczył tego Abraham, o czym później będziemy mówić. Przychodzi jakiś trudny moment. I może, tak jak Izraelici, gdybyśmy wiedzieli, jak byli na pustkowiu, tak? A tam w Egipcie mieliśmy cebulę, tam w Egipcie było to i tamto. I takie mamy jakby wrażenie, że gdybyśmy wiedzieli, Panie Boże, że pójdziemy za Abrahamem i Ty nas przeprowadzisz przez to, będziesz prowadził nas po tych pustkowiach, gdzie narzekali na to, że później manna im obrzydła i to, i wody mało i tak dalej, może byśmy nie wyruszyli wcale z tego, a w tym Egipcie mieliśmy to i tamto. I my czasami jako wierzący ludzie też tak możemy spojrzeć, prawda? Że gdybyśmy wcześniej usiedli i skalkulowali. Ciekawe jest w tym kontekście słowa Pana Jezusa Chrystusa o tym, kiedy kazał, mówił, że usiądź najpierw i policz, tak? Czy masz na to, żeby zbudować. To też jest interesujące. Ale właśnie Pan Bóg oczekuje od nas jednej rzeczy, ważnej rzeczy, abyśmy naprawdę Mu ufali i wierzyli w to, że On prowadzi nas dobrze i we właściwy sposób. I tutaj możemy podeprzeć się Słowem Bożym, który nas zapewnia. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga Mu się podoba. Pan kieruje krokami męża. Bóg współdziała z Nowego Testamentu, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według Jego postanowienia, Jego są powołani. Bóg współdziała. Bóg kieruje naszymi krokami i On chce kierować naszymi krokami. Ale co wcale nie oznacza, że nasza droga będzie przebiegała, jak to my byśmy powiedzieli, że ona zawsze będzie różami usłana. A możemy nawet powiedzieć, że ona rzadko jest usłana różami, czego doświadczali właśnie pierwsi chrześcijanie, ci, którzy odbierali ten list do Hebrajczyków, który ten 11 rozdział miał właśnie wspierać ich wiarę. Dlaczego? Dlatego, że oni właśnie stawali w obliczu prześladowań, stawali w obliczu ludzi, tak jak czytamy pierwszy list Piotra, którzy oskarżali ich. To są jacyś obcy ludzie. Oni tu przychodzą, jakieś zło chcą czynić. Chcą obalać to wszystko. Porządek, który mamy, bogów, których czciliśmy do tej pory. To są wywrotowcy. I oni musieli mierzyć się często właśnie z tego rodzaju rzeczami. Ale na naszym też płaszczyźnie osobistej, rodzinnej mierzymy się z różnymi rzeczami. Ale jest pytanie właśnie, czy my cały czas w tej sytuacji nawet zachowujemy naszą wiarę i zaufanie do Boga. I mówimy, Panie Boże, Ty idę tą drogą i Tobie właśnie ufam. Tak jak właśnie robił to Abraham. I ważnym elementem tego działania dzięki wierze i na podstawie wiary, przez wiarę, jest to, że patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość przez Boże obietnice. I przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie. Abraham miał trzeźwe spojrzenie na to, co go otaczało, na miejsce, w którym ostatecznie się znalazł. Wiedział, gdzie jest. Ale to, co jest istotne, to to, że on właśnie patrzył na Boże obietnice. Na obietnicę, która brzmiała, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo. I dalej czytamy, Abraham zamieszkał w ziemi kananejskiej. I potem Bóg do niego powiedział, całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki. Wstań i przejdź ten kraj wzdłuż i wszerz, bo tobie go dam. Tak właśnie czytamy. Czyli Abraham, kiedy dotarł do ziemi kananejskiej, to co zrobił? Wiedział dokładnie, jaka jest obietnica Boża dotycząca jego. I potem Bóg mówi do niego, patrz na to wszystko, co widzisz. No ale on spojrzał, mówi, no tak, tutaj mieszkają jedni, tutaj jest następny król jakiegoś miasta i okolic, tu jest kolejny, a ty, Panie Boże, do mnie mówisz, że to jest ziemia, którą mi dajesz, tak? To jest to, co jest już teraz, co jest twoje. I w ten właśnie przez obietnicę, chociaż jak wiemy doskonale, Abraham nie oglądał tego, my to o tym później powiemy sobie. Właśnie to, co jest istotnym elementem. Abraham nie doczekał w swoim życiu spełnienia się tej obietnicy. On jako jedyne, co on miał na własność wykupione, to było miejsce na pochowanie jego żony najpierw, tak? Na miejsce pochówku. To było jedyne miejsce, jakie on wziął w posiadanie, kupił. Nawet nie chciał tam, żeby brać za darmo, tylko koniecznie chciał to miejsce właśnie odkupić. Ale tak jak on patrzy, ale Bóg powiedział, są moje obietnice. Moja obietnica mówi, ta ziemia będzie kiedyś twoja. Ale nie, ty sam tego nie doświadczysz. Twoi potomkowie. I to jest też istotna kwestia w wierze naszej. Bo my często patrzymy bardzo egoistycznie na wiarę. Jak ja czegoś nie dostanę teraz, tu i teraz, to znaczy, że nie doświadczę tego, to znaczy, że coś jest nie tak. Ja to przypominam sobie takie historie właśnie misjonarzy, którzy jechali, pracowali całe życie w jakimś kraju. I może pan powiedzieć, że czasami oni nie oglądali, może oglądali pojedyncze przypadki ludzi, którzy się nawracali. Ale potem się nagle okazywało, że oni umierali i okazywało się, że przychodzili inni i tam nagle jest wybuch, przebudzenie. Ludzie się nawracają masowo. I było wielu ludzi się nawracało, ale często to było to, że oni sobie mówili, ale był kiedyś tam właśnie taki człowiek. I my tak czasami myślimy, że działamy, jak to nie zadziała od razu, tak jak współczesny człowiek. Jak ja nie nacisnę przycisku i to nie zadziała, to znaczy, że coś jest nie tak. Jeżeli jest obietnica Boża i ona natychmiast mi tutaj nie zadziała, to nam się wydaje, że coś jest nie tak. Abraham patrzył na rzeczywistość przez pryzmat Bożych obietnic, chociaż musimy pamiętać, że on sam osobiście nie doświadczył wszystkich obietnic, że one się spełniały, bo one nie wszystkie dotyczyły, ale też były takie, których oczywiście doświadczył. Ale to jest właśnie życie w wierze. I ważną rzeczą jest, żebyśmy patrzyli na rzeczywistość przez pryzmat tych obietnic. Tak jak wspominaliśmy, te takie podstawowe obietnice, i to nie wszystkie. To na przykład codzienne nasze życie i patrzenie na to, że jestem zbawionym człowiekiem przez Pana Jezusa Chrystusa. I oczywiście moglibyśmy tutaj to rozwijać, powiedzieć, co to oznacza dla mnie w praktyce na co dzień. Jak ja mogę żyć tą obietnicą, której tu i teraz już mogę doświadczać, mogę patrzeć na pryzmat. Ale za chwilę się przejdziemy, mam nadzieję, że za chwilę, że za jakiś czas przejdziemy i poruszę oczywiście kwestię też tego patrzenia w przyszłość, bo Abraham patrzył też w przyszłość. Jak widzimy w rozdziale 11, on mówi, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I potem czytamy znowu o tym, że oni wszyscy poumierali w wierze i tak dalej. Bo ci, którzy tak mówią, bo, że są gośćmi i pielgrzymami, bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I potem powiedziane, czy chodzi o tą ziemską ojczyznę? Nie, o niebiańską ojczyznę. Czyli oni patrzyli też na rzeczywistość w bardzo praktyczny sposób. Tak jak śpiewaliśmy w pieśni. Pamiętamy, jaką pieśń śpiewaliśmy? Jestem tu pielgrzymem. Jestem tu pielgrzymem. Właśnie to jest dobra ilustracja tego, o czym, czego doświadczał i czym żył właśnie Abraham. I jak my żyjemy? Oczywiście Abraham żył patrząc i oczekując jakiegoś tam miasta. I szedł do jakiejś ojczyzny, która jest określona jako niebiańska ojczyzna. I on wcale nie mówił, że tutaj na ziemi, w Kanaanie, to już jest ostateczny cel wędrówki wszystkich. I on staje się pierwowzorem. On staje się takim właśnie tym ojcem dla tych wszystkich, którzy wierzą. Jeżeli czasami właśnie popadamy, Izraelici mogli mówić o to, co było istotne dla nich. Tak, ja trochę wybiegam do przodu, ale wybaczcie mi. Ale to, co Żydzi patrzyli na Jezusa Chrystusa, to widzieli tylko tak. To jest Mesjasz, więc on ma tutaj na ziemi mam zapewnić nam, Izraelitom, niezależność polityczną, ekonomiczną. To jest właśnie rola Mesjasza. Tu na ziemi ma zorganizować nam doskonałe, piękne życie. Ale gdyby popatrzyli na Abrahama i rozumieli to, co właśnie mówił, to, co powiedział apostoł, no właśnie, autorstwo Hebrajczyków, dobrze? Autor listu do Hebrajczyków, gdyby to rozumieli tak, jak on to rozumiał, jak przedstawił to, tak jak Bóg nam przekazuje przez swoje słowo, to oni by wiedzieli, że to nie jest cel sam w sobie. To, co jest na ziemi, Królestwo Izraela na ziemi. Celem jest coś innego, coś o wiele większego i wspanialszego. Coś, co dotyczy wieczności. Ale o tym jeszcze później. Dlatego widzimy, że patrzymy na Boże obietnice, patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza. Musimy patrzeć przez Boże obietnice. Tak jak słyszeliśmy, nie opuszczę cię, tak? Jestem z tobą. Apostoł Piotr tak powiedział pod koniec listu swojego listu, pierwszego listu, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwały, zobaczmy, do wiecznej chwały powołał, nie tylko do tej chwały jakiejś na ziemi, do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, mówi o cierpieniach, bo to jest też przedmiot, temat listu, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni i na trwałym postawi gruncie. To są właśnie Boże obietnice, na których my możemy się opierać i jak mamy postrzegać rzeczywistość? Przez Boże obietnice. Ale co jest istotne? Bóg dawał obietnice Abrahamowi, Abraham ich słuchał. I to, co my mamy zrobić, to musimy te obietnice też poznawać, rozsądzać, które dotyczą nas, które dotyczyły tych z przeszłości ludzi, które dotyczą życia tu i teraz na ziemi, tego czasu, kiedy jestem tu. Te, które dotyczą też przyszłości i wieczności. I też mówiąc o tym działaniu i poleganiu i wierze, która wyraża się w działaniu, musimy podkreślić też, że musimy polegać na Bożej opatrzności, na której polegał właśnie Abraham. On, tak jak czytaliśmy, wstał i poszedł, udał się do tej ziemi i co już podkreślałem wielokrotnie, ale żebyśmy spojrzeli na to teraz w świetle tego, tej Bożej opatrzności, że Abraham zaufał Bogu i poszedł do obcej ziemi, do obcych ludzi, stał się obcym i przybyszem u nich. Ale co on mówił? Na kim on mógł tylko polegać? Na Bogu. Co będę jadł? Czy mi nie zabiorą moich stad? A czytamy o tym, że miał pokaźne stada. Czy mnie nie zabiją, bo mam piękną żonę? To były dylematy życiowe Abrahama. Co się tam stanie? Ale jedyne, co on tak naprawdę miał, to właśnie wiara i zaufanie Bogu. Jeżeli Ty, Boże, kazałeś mi wstać i iść, i kazałeś mi zaufać, to ja to zrobiłem. Jeżeli Ty mi obiecujesz, że będę ojcem mnóstwa, to ja też muszę Tobie w tej kwestii zaufać. I teraz właśnie przejdźmy, krótko spójrzmy na to, że wiara Abrahama miała oczekiwania. To, co czytaliśmy w 10 wersecie, a potem czytamy od 13 do 16 wersetu. I prawdziwa wiara oczekuje, nie obejmuje tylko to życie tu i teraz na tej ziemi, ale prawdziwa wiara patrzy w wieczność. Ona patrzy gdzieś dalej i ta wiara oczekuje, że zostaną zrealizowane obietnice dotyczące właśnie tego miasta, o którym również myślał Abraham. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. I teraz takie pytanie. Może długo tutaj nie możemy się nad tym zatrzymywać, ale jest proste pytanie. Jak my myślimy o naszym życiu właśnie tutaj, tu i teraz na ziemi? Co obejmuje nasza wiara? Czy my tylko myślimy o tej wierze w kategorii zbawienia i tak naprawdę nie spoglądamy w przyszłość? A my widzimy wyraźnie, że autor listu Hebrajczyków podkreśla nam, że Abraham patrzył w przyszłość. Widział to, co miało być później. Tak jak my czytamy w 13 wersecie, wszyscy oni poumierali w wierze. To wszyscy obejmuje między innymi przede wszystkim właśnie tego Abrahama, który oczekiwał miasta. Abraham rozbijał swoje namioty tam, gdzie zaprowadził go Bóg. I zobaczył też tą ziemię Kanaan, którą obiecał Bóg jego potomstwu. Ale on patrzył gdzieś dalej. Wiedział, że obietnice Boże nie ograniczają się tylko do tego, co jest tu na ziemi. Ale on spoglądał, mówi, jest coś więcej, jest coś wspanialszego, jest większa chwała, jest coś jeszcze cudowniejszego. Bo ktoś by powiedział, no wspaniale, no będziemy mieli ziemię, będziemy, tak jak Bóg powiedział do Izraelitów, nie zakładaliście winnic, miast nie budowaliście, weźmiecie to wszystko, właśnie to będzie wasze. No cudownie. Ale Bóg daje jeszcze coś więcej. Coś wspanialszego. I wiara Abrahama uczy nas tego, żebyśmy spoglądali w przyszłość i mieli oczekiwania, jeżeli chodzi o te właśnie obietnice dotyczące przyszłości. A o tej rzeczywistości właśnie, o tej przyszłości mówi nam Pan Jezus Chrystus. I to jest właśnie te ograniczenia czasowe, bo tutaj powinniśmy zastanawiać się oczywiście nad losem człowieka, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Te dwie ważne kwestie, o których mówi Biblia, piekło i niebo. I przeznaczenie człowieka na wieki. Ale Pan Jezus Chrystus jest tym, o którym Jan Chrzciciel powiedział, kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi przychodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. I słuchajmy, świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. To Jezus Chrystus nam mówi o Bożym Królestwie. On nam mówi rzeczy. To Jezus Chrystus tak naprawdę, wspominając o piekle tutaj, to On powiedział, zdaje się, 10 razy użył słowa gehenna i bycie w gehennie. To słowo, które tak bardzo dobitnie opisuje miejsce cierpienia, miejsce brudu, miejsce paskudne. I Jezus mówił, ratujcie się i nie trafcie, nie dołożcie wszelkich starań, żeby tam nie trafić. I Pan Jezus mówił, w jakiej okazji? Mówił, jeżeli twoja ręka cię gorszy, to utnij jest. Lepiej, żebyś wszedł bez ręki do Królestwa Bożego, niż żebyś cały poszedł właśnie do tej gehenny. I przed tym właśnie ostrzega. Ale właśnie maluje też przed nami obraz Królestwa Bożego. I zaprasza. Przecież wstęp, jak czytamy w Ewangeliach, to co Pan Jezus Chrystus wstawał i mówił, upamiętajcie się. Dlaczego? Albowiem przybliżyło się Królestwo Boże, niebios, tak. To Królestwo. I my musimy nauczyć się patrzeć w taki sposób, jak patrzył Abraham, który patrzył na miasto, na tą nową ojczyznę, o której mamy wspomniane od 13 do 16 wersetu. Abraham postrzega siebie, o czym później powiemy, jako przybysza, osiadłego przybysza. Kogoś, kto jest obcym nawet w tej ziemi, do której przyszedł i którą Bóg daje go potomstwu. Ale Abraham nie ograniczał się do miasta ziemskiego, ale patrzył na ten dom niebiański, tam, gdzie znajdzie ostatecznie swój spoczynek. Apostoł Paweł powiedział w taki sposób w liście do Filipian, nasza zaś ojczyzna, chociaż bardziej precyzyjnie powinno być nasze obywatelstwo. Gdzie jest? W niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze, a tutaj zmartwychwstanie, w podobną, albo przemienienie, podobną w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Ale kiedy patrzymy właśnie na życie Abrahama, to widzimy to wszystko. Życie tu i teraz, życie dzięki wierze tu i teraz, na tej ziemi, patrzenie w przyszłość i oczekiwanie tego właśnie wspaniałego miasta, tej wspaniałej niebiańskiej ojczyzny. Mamy też umieranie. Abraham umarł, wszyscy oni poumierali. Doświadczenie, które my również będziemy mieli, o czym chwilę zdążymy powiedzieć na pewno. Ale oczywiście jest też kwestia zmartwychwstania, o czym tutaj apostoł Paweł powiedział, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. I pamiętajmy o tej mocy. Bo kiedy czytamy o Abrahamie, to też jest powiedziane właśnie, kiedy jest historia Izaaka, to jest podkreślone, moc Boga. Ten, który z niczego powołuje, tak? Który potrafi przywrócić do życia. On ma moc. I to jest istotne. Zobaczmy, że Abraham widział życie w całej jego, i nie tylko życie tu i teraz, oczekiwanie, ale też widział, jak to może być wszystko zrealizowane. On wierzył w zmartwychwstanie ciała człowieka, że Bóg ma moc przywrócić człowieka do życia. Ale spójrzmy krótko na to miasto. To miasto, którego oczekiwał Abraham i którego my mamy również oczekiwać według Bożego Słowa, to jest miasto, które zostało przygotowane dla nas. To nie jest miasto, które my budujemy jako ludzie. To nie jest nasza inicjatywa, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. 10 werset. Inaczej można było to oddać, że którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przygotował, werset 16, dla nich miasto. To jest właśnie to, co Bóg obiecuje i to, co nam przedstawia przez swoje słowo. I chcę, żebyśmy na tym oparli również nasze życie tu i teraz i przyglądali się. My oczywiście mamy mieszkania, mamy domy i właśnie często jesteśmy naszym problemem może to, że my tak szybko się przywiązujemy do tego. Czasami myślimy, że to życie na ziemi to jest wszystko, co tutaj mamy. I czasami zbyt dużą wagę przywiązujemy. Abraham był w sytuacji takiej, że on był obcym i przybyszem, był pielgrzymem. Ale Słowo Boże nas uczy, żebyśmy mentalnościowo tak samo się uczyli. Tak samo. Jesteś tu tylko obcym i pielgrzymem. Natomiast dążysz gdzieś dalej. Tak naprawdę cel twojej podróży to nie jest tu na ziemi. I za chwilę spojrzymy też właśnie jak, dlaczego. Pan Jezus Chrystus powiedział tak, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Ofiara Jezusa Chrystusa to jest przygotowanie dla nas miejsca i właśnie to co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu i z jego zmartwychwstanie, jego w niebo wstąpienie, to jest przygotowanie nam miejsca w niebie. To jest przygotowanie dla nas miejsca, żebyśmy mieli ojczyznę naszą właśnie tam w niebie. Chociaż musimy być ostrożni, bo wiemy, że tą przyszłość, zresztą to się zaraz wyjaśni, no nie mamy właśnie czasu, żeby się zastanawiać nad kwestią tego nieba i tak dalej, jak my mamy to rozumieć. Bo jest mowa też oczywiście, jest powiedziane o nowym niebie i nowej ziemi, o mieście zstępującym z nieba, nowym Jeruzalem. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące skąd? Z nieba. Od kogo? Od Boga. To jest tak ważne. To, co czytaliśmy. Abraham oczekiwał miasta, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Czy Abraham oczekiwał tego samego, co my? Dlatego nazywany jest ojcem wszystkich wierzących. On już wierzył. On wiedział. I według 11 rozdziału listu do Hebrajczyków to był jego cel. To była jego ojczyzna, jak czytamy od 14 do 16 wersetu. Rodzinne miasto, rodzinny kraj. Pan Jezus Chrystus też miał swoje rodzinne miasto. Izraelici wiedzieli, co to są rodzinne strony, ojcowizna. Tak? Już tu nie mam czasu się rozwodzić nad tym. Ojcowizna, znaczenie. Co to jest ojcowizna? Tam, gdzie była moja rodzina, skąd pochodzili. Tam, gdzie czuję się bezpieczny, gdzie są moi krewni. Tam jest moja ojczyzna. I my wiemy, że Abraham opuścił tę ojczyznę ziemską. Tam, gdzie się urodził, tam, gdzie miał ojca i rodzinę całą. I na głos Boga udał się do ziemi obiecanej. I oni rozumieli dokładnie, czym jest ojcowizna. I myślę, że my też w jakiś sposób to rozumiemy. Rozumiemy ojczyste strony, tam gdzie też mamy swoją rodzinę, tęsknotę za tymi ojczystymi stronami. Nawet w prawie Izraelitów było to, że co 50 roku, że co, ci, którzy byli w niewoli, wróci każdy do dawnej swojej własności, wrócicie każdy do swojej rodziny, do swojej ojczyzny, do swojej ojcowizny. Gdzie jest nasza ojcowizna? Tutaj Hebrajczyków nam przedstawia, że to nie jest ziemska. 15 werset. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, tak? To skąd pochodził Abraham, tak? Tam, gdzie była jego rodzina, tam, gdzie się urodził. Mieli sposobność, aby do niej powrócić. No mógł się zebrać i z powrotem wrócić do Haranu, czy dalej do Ur Chaldejskiego. Mógł tam wrócić. Ale Słowo Boże nam mówi, że nie chodziło mu o tą ziemską ojczyznę. 13 rozdział nas utwierdza w tej myśli, 14 werset, albowiem nie mamy tu miasta trwałego. Tak jest napisane, nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Czy my żyjemy z taką perspektywą? Czy nasze życie jest tylko oparte i widzimy tylko obietnice, które dotyczą tego, co się tu na ziemi wydarzy, za naszego życia? Czy jednak żyjemy podobnie jak Abraham, że tak, ja tu żyję na ziemi, tak jak Abraham, realnie, mierząc się z różnymi rzeczami w życiu, podążając za głosem Boga, słuchając Boga, poddając się posłuszeństwu Bogu, wędrując tą drogą, Bożą drogą, ale ja też mam oczekiwania, bo mam obietnicę, miasto tam, gdzieś, ojczyznę, którą Bóg dla mnie przygotował. I żyję z tą nadzieją. Pan Jezus powiedział, uświadamia nam tą nietrwałość tego, co jest tutaj i teraz. Niebo i ziemia przeminą. Już nie będę rozwijał tematu, bo moglibyśmy jeszcze sięgać dalej. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ta ziemia i to niebo przeminie. Jeżeli tutaj umieszczamy całą naszą nadzieję, całą naszą przyszłość, rodzinę, dlatego to zmienia nasze myślenie całkowicie. Abraham uczył swojego syna Izaaka, Izaak uczył Jakuba, bo my czytamy, że wszyscy oni poumierali w wierze. Im zależy. My możemy zapewnić naszym dzieciom przyszłość tu na ziemi, tak? Możemy postarać się o to, żeby mieli jak najlepiej w tym życiu. Ale czy jeżeli my mamy perspektywę właściwą właśnie patrzenia w to niebiańskie miasto, ojczyznę w niebie, to co będzie dla nas najważniejsze? Co będzie najważniejsze dla nas, jeżeli chodzi o nasze dzieci? O naszych sąsiadów? O brata, siostrę, o tych, którzy przychodzą do zboru? My będziemy chcieli to samo, żeby oni uwierzyli, żeby mieli to samo zbawienie i tą samą perspektywę niebiańskiego miasta zbudowanego przez Boga, które pewnego dnia przyjdzie. Żeby mieli ojczyznę, która jest właśnie w niebie. Ta, jak Słowo Boże nas tutaj uczy, Hebrajczyków, to jest lepsza ojczyzna, bo ona jest niebiańska. Niebiański Jeruzalem. Lecz wy podeszliście, to jest Hebrajczyków cały czas, 12 rozdział, 22 werset. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych. To jest powiedziane o wierzących. Do zebrania i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie i do Boga, sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa. I do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi. Znowu mamy przekaz od Boga. Bóg mówi. Nie odtrącaj. Poddaj się w posłuszeństwo. Wypełniaj wolę Boga w swoim życiu. Pokaż wiarę, prawdziwą wiarę, autentyczną wiarę. To miasto, to jest niebiańskie Jeruzalem. To jest to, co będzie przyszłe, to, co już cytowaliśmy, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Tam tego pragniemy. To jest miasto wieczne. Hebrajczyków 9 rozdział, to jest cały czas ten sam list. I dlatego jest on pośrednikiem, to znaczy Jezus Chrystus, nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, Abraham był powołane przez Boga. Ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo. I tutaj jest ogromna różnica. Jest dodane jedno słowo. Dziedzictwo wieczne. Bo można by powiedzieć, no tak, dziedzictwo Abrahama, to co odziedziczyli potem jego potomkowie, ziemię Kanaan, o, to jest ich dziedzictwo. Nie, tu jest powiedziane o dziedzictwie wiecznym i to rozszerza. Wszyscy, którzy wierzą, są, mają to dziedzictwo. To jest doskonała ojczyzna. Pan Jezus, przepraszam, to w objawieniu jest napisane i otrze wszelką łzę z oczu ich, śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy, co? Przeminęły. Tak jak mówię, niebo i ziemia przeminą. To przeminie. I jeszcze mamy zapewnienie więcej. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. To dziedzictwo, to niebiańskie dziedzictwo pięknie opisał apostoł Piotr. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chwała niech się należy Bogu. I Jezusowi Chrystusowi za to, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Nadzieja żywa. To, co czytaliśmy na początku w definicji wiary. Już niestety nie możemy się rozwodzić nad wszystkim. Ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A tutaj kwestia zmartwychwstania się pojawia. Jak istotna. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezbędnemu. I tu powstaje pytanie. Apostoł Piotr pięknie to ujął. Dziedzictwo jakie? Nieznikome, nieskalanie, zwiędłe. Takie, które nie jest skorumpowane, które nie więdnie, bo my wiemy, że wszystko po prostu z czasem się rozpada, ziemia jest powiedziane, że ona też, nasz układ słoneczny w końcu obliczają, że się rozpadnie. Wszystko się rozpada. A tu jest napisane właśnie przeciwnie. Dziedzictwo nieznikome, nieskalane i niezwiędłe. Ale jest mowa też od razu o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i powstaje pytanie, jak my to dziedzictwo odziedziczymy, skoro ja zostanę złożony w grobie? I dlatego tu kluczową kwestią jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to, co czytaliśmy wcześniej. Tą samą mocą, którą został zmartwychwstany Chrystus, zostaniemy my przywróceni do życia. A Abraham również to wierzył, o czym mam nadzieję, że zdążymy jeszcze coś powiedzieć. Bóg obiecuje nam miasto trwałe. Dlatego Pan Jezus Chrystus uczył. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je muli rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. To, co mamy tu na ziemi, jest przemijające. Przyjdzie ludzie, szczególnie tutaj osoby starsze, które może przeżyły II wojnę światową, wiedzą, jakie ulotne jest. Wiele rzeczy jest ulotnych. Tak? Dzisiaj miałem, a jutro ktoś przyszedł i mówi, to już nie jest twoje, to teraz jest kogoś innego albo moje. Idź. Tak? Różne są sytuacje. Wiara, która oczekuje, która patrzy w przyszłość, która patrzy w wieczność. Miasto niebiańskie. I później powiemy sobie właśnie o tym, więcej o tym odniesiemy jeszcze się do tego niebiańskiego miasta i do tego, jaki jest nasz stosunek. Przede wszystkim chciałbym podkreślić to, że nie było do wzięcia za życie, tak jak Abraham tego. Wszyscy oni poumierali w wierze. To jest do zobaczenia w treści obietnic, to, co czeka nas w przyszłości. Dlatego ważne jest, żebyśmy znali te obietnice, to, co Bóg mówi na ten temat. I to powinno być treścią naszego wyznania i przedmiotem naszych pragnień. Zobaczmy jeszcze jedną ostatnią kwestię, że Bóg odpowiada na taką wiarę. Bóg przyznał się do Abrahama, zawarł z nim przymierze, dał mu obietnice dotyczące potomstwa, ziemi i tak dalej. Potem przyszedł do niego, pamiętamy, kiedy jest historia Sary, o której też się jeszcze odniesiemy. Jego lud, ci potomkowie Abrahama stali się Bożym ludem. I również czytamy w Nowym Testamencie, że Pan Jezus Chrystus przyznaje się, Syn Boży przyznaje się do tych, którzy należą do Niego. Hebrajczyków, 2 rozdział, 13 werset. Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Przyznaje się do nich. To są moje dzieci. Bóg się przyznaje do tych, którzy Mu ufają. Jezus Chrystus przyznaje się do swoich dzieci. Prawa moje włożę w Nowych Hebrajczyków 8:10. Prawa moje włożę w ich umysły i na ich sercach i na sercach ich wypiszę je. I zobaczmy, co jest powiedziane. I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem. Bóg przyznaje się do swojego ludu. I to przyznanie się Boga zrodziło konkretną rzecz, że Bóg właśnie przygotował dla nich miasto, przygotował dla nich wspaniałą ojczyznę. Na koniec, ostatnie zdanie, może dwa zdania. Jak tam trafiamy? Przez wiarę w Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Tego nas uczy Ewangelia. Ja jestem droga i prawda i żywot. I to jest właśnie Jezus Chrystus, przez którego możemy tam trafić. On nas tam prowadzi. On umarł i zmartwychwstał. Po przerwie jeszcze przyjrzymy się dalej.